Bardzo miło mi, że będę mogła się dzisiaj z Państwem podzielić informacjami, do których się, że tak powiem, dokopałam, szukając długo i skutecznie, jak myślę, studiując wiele książek, materiałów, artykułów, opinii, a także wypowiedzi ludzi, bo tak naprawdę to mnie najbardziej interesuje, którzy pewne zasady w swoim życiu zastosowali, pewien rodzaj diety, stosują ją lat 10, 20, nawet niektórzy 50. Pewne terapie prowadzone są od lat 60. To jest naprawdę kawał czasu, który pozwala ocenić, czy jest to racja, czy nie jest to racja, czy to pomaga, czy to nie pomaga, bo na pewno Państwo się już z wieloma dietami zetknęli, z wieloma różnymi informacjami, czasem zupełnie sprzecznymi. Naukowcy też w wielu kwestiach przecież, jak wiemy, potrafią się ze sobą nie zgadzać, są bardzo czasem odmienne opinie w różnych dziedzinach nauki, prawda? Także myślę, że takim najlepszym weryfikatorem tego wszystkiego jest po prostu praktyka życiowa i to, jak funkcjonujemy. Czyli mówiąc inaczej, nasze zdrowie, przynajmniej w tej sferze, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. A tak jak Państwo usłyszeli, ja nie jestem lekarzem, nie jestem dietetykiem, biologiem, biochemikiem i tak dalej. Jestem dziennikarzem, od wielu lat zajmuję się takimi kwestiami zdrowotnymi, dietetycznymi czy medycznymi. Wcześniej pracowałam w radiu, gdzie też przez wiele lat prowadziłam medyczne audycje, rozmowy z wieloma lekarzami, specjalizacjami. A dziś bardziej moja praca skupia się w prasie na pisaniu takich artykułów służących stronie praktycznej i naszemu zdrowiu. Dzisiaj będę mówiła, proszę Państwa, o. Mogę to nazwać, zresztą nie jest to moja nawet nazwa i wymyślona, o diecie epoki kamienia. Może to brzmi dosyć dziwnie, ale mówiąc inaczej, motto, które będzie mi przyświecało, brzmi tak: jedz tylko to, do czego nic nie dodano, z czego nic nie odjęto i co zepsuje się, jeżeli nie zjesz tego natychmiast. I taka dieta to jest naprawdę stuprocentowa pewność, że nam nie zaszkodzi, a niesie w sobie naprawdę samo dobro. Jakie mamy dzisiaj główne problemy zdrowotne? Oczywiście Państwo tutaj przychodząc, myślę nie pierwszy raz na to miejsce i na te spotkania, wiedzą, że stowarzyszenie promuje dietę roślinną, prawda, jarską, wegetariańską czy wegańską. Więc nie będę Państwa już teraz do tej diety przekonywać, bo jest to jasne, że jest to najlepsza forma diety, najzdrowsza, najlepiej służąca człowiekowi. To są potwierdzenia oczywiście naukowe. Amerykańskie Stowarzyszenie Lekarzy i Dietetyków, oficjalna organizacja przyznała, że dieta wegetariańska jest dietą wystarczającą dla człowieka na każdym etapie rozwoju, więc nie ma co jakby z tym dyskutować. Zupełnie inną kwestią są kulinarne gusta nasze, ale my mówimy o zdrowiu. Natomiast to, co proszę Państwa było zupełnie wystarczające w diecie wegetariańskiej, wegańskiej, no na przykład 50 czy 100 lat temu, okazuje się, że dzisiaj już do końca takie zdrowe dla nas może nie być. Mówię o diecie konwencjonalnej. Konwencjonalna to nie znaczy złożona z takich czy innych produktów. Nie mówimy tu o różnorodności, o tym, co się na tę dietę składa, tylko chodzi o to, skąd są te rośliny pozyskiwane, bo to jest dzisiaj bardzo ważne. Mówiąc o konwencjonalnej diecie wegetariańskiej, wegańskiej, mówię o tej, która dotyczy konwencjonalnych upraw, czyli konwencjonalnego rolnictwa. Za chwileczkę ten temat rozszerzę. Dlaczego to dzisiaj już nie jest wystarczające, żeby naprawdę zdrowie utrzymać, albo jeszcze lepiej, wyleczyć się stosując terapię żywieniem. Dzisiaj nasze dwa główne problemy zdrowotne, proszę Państwa, to toksemia, czyli zatrucie organizmu i niedobory żywieniowe. To są nasze dwie bolączki i wszystkie choroby, naprawdę wszystkie choroby, niemalże wszystkie choroby biorą się z tych dwóch powodów. Mamy zatruty organizm z kilku powodów. Z powodu oczywiście tego, co jemy, o tym za chwilę, a z powodu tego, co pijemy i czym oddychamy, mówiąc najprościej. Chodzi o powietrze. Wiemy, że powietrze jest dzisiaj bardzo zanieczyszczone i nie jesteśmy w stanie tego uniknąć, szczególnie żyjąc w miastach. Chodzi o spaliny, o przemysł, o kominy fabryczne. no nie służy to czystości powietrza. To się odbija oczywiście też na naszym zdrowiu. Woda, którą pijemy, ja już pomijam różne rzeczy inne, które pijemy i oczywiste jest, że one naszemu zdrowiu nie służą. Skupię się na wodzie przez chwilę. A woda, którą mamy w kranach, oczywiście woda jest to woda chlorowana. Też nie muszę przekonywać, że chlor nie służy naszemu zdrowiu, ale jest to też często woda fluorowana. To, co pewnie część osób uważa za zdrowe, okazuje się, że zdrowe wcale nie jest. Fluor nie służy naszemu zdrowiu, jest uważany przez tych, którzy leczą dietą, prowadzą terapie żywieniowe za toksynę po prostu. Wypłukuje na przykład, co robi tak fluor. Fluor wypłukuje jod z tarczycy. Wiemy, że generalnie cierpimy na niedobory jodu, prawda? Jest to pierwiastek, którego nam brakuje. Woda fluorowana nam w tym niestety nie pomaga. Jod jest potrzebny do produkcji ważnego hormonu, tyroksyny. Jeżeli nie ma tego jodu wystarczającej ilości w tarczycy, ta tarczyca nie może dobrze funkcjonować, a tarczyca jest bardzo ważna, ponieważ pomaga utrzymać zdrowie i pomaga zdrowie odbudować. Dlaczego? Ponieważ ona reguluje, zajmuje się jaką ma funkcję, regulacją temperatury ciała. Jeżeli jakieś toksyny do naszego ciała wchodzą, bakterie czy wirusy, odpowiedzią organizmu jest, powinna być gorączka. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie toksyny, wirusy i bakterie nie znoszą wysokiej temperatury. I jeżeli nasz organizm podnosi swoją temperaturę, to znaczy, że zabija tego intruza, który wszedł do organizmu. Jeżeli gorączki nie ma, no to ten proces jest zaburzony. Może być zaburzony właśnie z tego powodu, że ten ośrodek termoregulacji, tak, ten organ, który za to odpowiada, tarczyca, no po prostu szwankuje. Amerykański Narodowy Instytut Raka w czasie 17 lat badań odkrył, że wraz ze wzrostem fluoryzacji, dzisiaj dzieci nagminnie mają w szkołach, prawda, fluoryzację, zwiększyło się występowanie raka gardła i kostniaka mięsaka. To jakby osobny temat, też mogłabym więcej na ten temat mówić i więcej danych Państwu przedstawić, ale nie to jest naszym głównym tematem. W każdym razie tylko chciałam powiedzieć, że woda, którą pijemy, nie jest wcale dobra. Należałoby wodę filtrować, natomiast jeżeli woda jest fluorem, to niestety filtry tego fluoru nie pozbawią wody i w zasadzie mówi się, że tutaj już tylko może pomóc destylacja wody, żeby z fluoru tę wodę wyczyścić. To dotyczy już terapii osób stosowanych u osób chorych. Bardzo wtedy trzeba na te rzeczy uważać. No i dieta. Dlaczego mamy zatruty organizm z powodu diety? No oczywiście, jak się Państwo pewnie domyślają, z powodu chemikaliów, które zjadamy, chcąc nie chcąc. Dlaczego? No w związku z pestycydami i opryskami stosowanymi w rolnictwie. To, o czym mówiłam, to jest ta konwencjonalne uprawy, konwencjonalne rolnictwo, w którym dzisiaj na szeroką skalę używa się tych wszystkich chemikaliów. Niestety one przenikają do gleby, do roślin i nie wypłuczemy tego z roślin, prawda? Nie wygotujemy resztki, a tych toksycznych substancji w tych roślinach zostają. Po drugie, z powodu innych chemikaliów, mianowicie dodatków do żywności. Jeżeli dzisiaj korzystamy, a korzystamy wszyscy, jak myślę, z żywności kupowanej w sklepach i przetworzonej, no to ta żywność jest po prostu napakowana wręcz różnymi dodatkami. Obliczono, że dzisiaj jest około 4000 dodatków chemicznych do żywności. I my oczywiście to zjadamy. A po trzecie, no z powodu samej diety jesteśmy zatruci, bogatej, przeciętnej diety człowieka zachodu, bogatej w mięso. A dzisiaj jeszcze szczególnie to mięso jest wysokotoksyczne, bym powiedziała, tak, ponieważ zwierzęta hodowlane są karmione wręcz, tak, antybiotykami i hormonami, a pasza, którą zjadają, jest na bazie roślin modyfikowanych genetycznie, co jest bardzo niezdrowe. Przeprowadzono wiele badań na roślinności genetycznie modyfikowanej, które nie są upubliczniane, ale wskazują jednoznacznie, że jest to żywność bardzo niebezpieczna. No i po czwarte, uwaga, bo tu się wiele osób może zdziwić, dlaczego ta dieta nas troszkę zatruwa z powodu gotowania pokarmów. Ale o tym za chwilę. Jakie jest wyjście? Po pierwsze, detoksykacja organizmu. Ponieważ jeżeli mamy zatruty organizm, byśmy się jak najlepiej odżywiali, on jest wciąż zatruty. Żeby się pozbyć pewnych chorób, dolegliwości, ten organizm musimy i tak oczyścić. Przy czym nie myślę tutaj o jakichś zwykłych kuracjach odtruwających, bo one nie odtrują nam całkowicie organizmu, jeżeli jest organizm bardzo zatruty. A tak się dzieje w przypadku osób z chorobami przewlekłymi, z nowotworami. A bardzo silnie jest zatruty organizm. Wtedy są potrzebny jest taki proces bardzo poważnej detoksykacji. I na przykład takie detoksykacje są stosowane w terapii, tak zwanej terapii Gersona, którą opracował dr Gerson od wielu lat z bardzo dobrym skutkiem. To leczenie jest przez klinikę Gersona stosowane. Problem drugi, czyli niedobory żywieniowe. No one wynikają oczywiście nie dlatego, że mało jemy, bo w krajach cywilizowanych jemy za dużo, a jesteśmy wciąż głodni, więc jemy więcej. Dlaczego? Dlatego, że w pożywieniu nie ma wartości odżywczych. Dlatego mimo, że jemy dużo, jesteśmy za chwilę głodni i jemy znowu. I co jest? Tyjemy, a chorujemy, prawda? Bo dostarczamy sobie kalorii, a nie dostarczamy sobie tego, na co organizm czeka, czyli tych substancji składników odżywczych. To jest spowodowane, jak powiedziałam wcześniej, wyjałowioną glebą, chemizacją rolnictwa i takimi agresywnymi uprawami. No rośliny, które rosną na takiej wyjałowionej ziemi, są też pozbawione już takiego bogactwa tych składników, jakie tak naprawdę w naturze powinny, prawda, mieć, więc te rośliny już są uboższe. A co my robimy? Przetwarzamy żywność, kupujemy przetworzoną, czyli już ta pomniejszona ilość tych składników jest znowu pomniejszona przez to przetwarzanie, a w domu jeszcze dodatkowo, jak kupujemy jakieś, prawda, rośliny, warzywa, no to zazwyczaj je gotujemy dodatkowo, zubożając jeszcze ze składników odżywczych. W Wielkiej Brytanii przeprowadzono badania i okazało się, że ziemia jest w stosunku do ziemi sprzed 50 lat, dzisiaj to się tak zmieniło, że jest zubożona o 70% z minerałów, prawda? To jest bardzo dużo. W innych krajach europejskich mniej więcej na poziomie 40-50% to jest też bardzo źle. I jaki jest rada na te niedobory żywieniowe? No właśnie wyjściem jest to tak zwane superodżywianie. Co to znaczy? Superodżywianie oznacza po prostu surową żywność. Powinno być jej w naszym jadłospisie jak najwięcej. Oczywiście mówimy o roślinach, nie mówimy tutaj o mięsie. Powinniśmy jeść głównie surowe rośliny. Jak najwięcej, mówię, w diecie stosować tego i ograniczyć posiłki gotowane. Zmienić, mówiąc inaczej, proporcje, ponieważ my zazwyczaj wszystko jemy gotowane. Tych surowych posiłków jest w naszej diecie bardzo mało, czyli te proporcje powinny ulec zmianie. Ale to nie wszystko, że żywność powinna być surowa. Jest jeszcze drugi, ich jest więcej tych warunków, ale powiem na razie o drugim, powinna być ekologiczna. Bo znowu będziemy spożywać tą tak zwaną konwencjonalną żywność i ona oprócz tego, że jak zjemy surową, będzie miała tych składników więcej, to i tak dostarczymy znów sobie dawkę, pewną dawkę toksyn, pozostałości, prawda, tych chemikaliów, tego oprysków, tego, czym jest ziemia nawożona. W Stanach Zjednoczonych jest w tej chwili taki od lat wielu, ale staje się coraz popularniejszy, szczególnie na południu Stanów, taki ruch raw food. To jest surowa żywność, tłumacząc. Nawet w Polsce już ten ruch zaczyna raczkować. Coraz więcej osób się przekonuje i próbuje popularyzować to też, ten ruch. To nie jest ruch nowy, bo jak mówię, są ludzie, którzy od 50 lat stosują ten raw food, czyli tą surową dietę, tak, surową żywność, pozazdrościć im tylko stanu zdrowia, energii, samopoczucia i funkcjonowania. Natomiast to jest jeszcze starsza sprawa, bym powiedziała, bo jednym z pierwszych, który to odkrył, można rzec, czyli pionierem leczenia surową dietą, był dr Max Gerson. Ja bym chciała, żebyśmy zapamiętali sobie gdzieś to nazwisko, bo warto. Dr Max Gerson został określony przez doktora Alberta Schweitzera, laureata Nagrody Nobla, lekarza, za jednego z największych geniuszy w historii medycyny. Już 80 lat temu odkrył przyczyny powstawania raka, opisując je jako zespół wyniszczenia tkanek wynikający z zaburzenia równowagi sodowo-potasowej na poziomie komórkowym. A jak Gerson leczył pacjentów chorych na nowotwory, na raka? Stosował terapię żywieniem, głównie terapię tak surowych roślin, warzyw i owoców w formie soków. To oczywiście nie są takie soki, o jakich myślimy, jak sobie wyciskamy w domu. Jest to bardziej skomplikowana sprawa. pacjenci, którzy leczyli się, leczą się terapią Gersona, dostają w przełożeniu na kilogramy i na ilość zjadają, wypijają, ale mówiąc inaczej, zjadają dziennie około 9 kg warzyw i owoców. Tego by człowiek normalnie nie przejadł, więc dostają to w formie soków, bo w formie soków łatwiej jest to wypić. Wypijają około 13 szklanek soku, dosłownie co godzinę piją, świeżo wyciśnięty, przygotowany sok, ale one są wyciskane, te soki, w specjalnej prasie. Najpierw są rozdrabniane, następnie rozdrabniaczem specjalnym, taką ala sokowirówką powiedzmy, następnie są w takie specjalne woreczki, ta pulpa wkładana i idzie pod prasę. Prasa o nacisku tony i wyciska z tej pulpy całe bogactwo witamin, minerałów i enzymów. I człowiek, jego organizm, który, jak określił dr Gerson, kompletnie jest wyniszczony, układ immunologiczny, i rak jest tylko efektem kompletnego osłabienia układu immunologicznego, czyli leczy dietą układ immunologiczno-odpornościowy człowieka, a wyleczony układ odpornościowy sam radzi sobie z rakiem, nie tylko, z każdą chorobą niemalże. Jest część chorób, która się tej terapii z różnych powodów nie poddaje, ale większość chorób można tą terapią pokonać. Organizm człowieka jest zalewany dosłownie składnikami odżywczymi i tymi enzymami. To, czego nam tak bardzo brakuje. A tych enzymów jest taka właśnie ilość, dawka, dzięki temu specjalnemu wyciskaniu pod tą prasą. I na tym ta terapia Gersona polega. Oprócz tego oczywiście jest jeszcze, są jeszcze różne, jest różna suplementacja, są oprócz tego też posiłki, nawet gotowane, tylko proporcjonalnie jest tego oczywiście dużo mniej, a głównie oparta jest ta terapia na tych surowych roślinach. Z Gersonem w ogóle była ciekawa sprawa. Komuś bardzo chyba było nie na rękę jego odkrycie, no bo za chwilę by się okazało, że raka można pokonać czym? Po prostu żywieniem, prawda? Przemysł, biznes mógłby na tym w jakimś sensie ucierpieć. Dziwna sprawa, ponieważ Gersona dwukrotnie podtruwano, a pod koniec, kiedy Gerson pracował nad swoją książką, w której opisywał całą swoją terapię, swoje dokonania naukowe, badania i 50 przypadków wybranych pacjentów chorych na raka, który pokonał tę chorobę właśnie swoją dietą, tym opracowanym tak zwanym protokołem Gersona, tuż pod koniec, zanim tą książkę wydał, kiedy kończył rękopis, została mu skradziona. Na szczęście Gerson wszystko odtworzył od nowa, poświęcił kolejnych wiele lat, aby tą książkę napisać od nowa, i ta książka ujrzała światło dzienne. Gerson oczywiście nie żyje, zmarł w 1959 roku, ale jego dokonania utrzymuje, że tak powiem, i klinikę prowadzi jego imienia, instytut, gdzie się leczą ludzie, jego córka Charlotta Gerson. Bardzo się cieszę, że na rynku polskim ukazała się w tym roku chyba książka przetłumaczona przez Polaka, który pojechał do Instytutu Gersona, wyleczył raka, wrócił do Polski, przetłumaczył tą książkę i ją wydał. Naprawdę kompendium wiedzy, jak pokonać raka i generalnie co jest, co nam służy, co nam nie służy i jak funkcjonować. Kopalnia wiedzy, proszę Państwa, na temat natury i tego wszystkiego, czego powinniśmy unikać. Wszelkich sztucznych rzeczy, których jest cała masa w naszym życiu. Gerson najpierw prowadził swoje badania w Niemczech, potem w USA. I właściwie można powiedzieć, że pokonuje się tą terapią każdy rodzaj raka. Kilka nowotworów się nie poddaje, o tym też w tej książce jest, między innymi jest to białaczka, szpiczak mnogi, guz mózgu i przerzuty do kości. Nie chcą się tej terapii z konkretnych powodów poddać, które są opisane w tej książce. Natomiast tak zwane choroby cywilizacyjne, przewlekłe, cukrzyca, reumatoidalne zapalenie stawów, nawet stwardnienie rozsiane, astmy, alergie, depresje, choroba leśniowskiego Crohna, osteoporoza są całkowicie uleczalne tą terapią. Proszę Państwa, jeszcze taka ciekawostka, że ten Instytut Gersona może się pochwalić wyleczalnością raka w stanie terminalnym na poziomie 50%. Także zobaczmy, jaka to jest siła w naturze połączonej z geniuszem, prawda, medycznym tego człowieka, który to opracował. W tym roku Instytut otworzył zresztą swoją klinikę w Europie, bo do tej pory była tylko klinika w Ameryce, a od tego roku funkcjonuje klinika w Budapeszcie. Innym pionierem nauki o odżywianiu, i to jest kolejne nazwisko, które warto zapamiętać, był dr Max Oskar Birchert-Benner. Króciutko tylko powiem, że on już na przełomie XIX i XX wieku doszedł do tego samego wniosku, że najczęstszą przyczyną wielu chorób jest degeneracja pokarmów, która się dokonuje podczas gotowania. I on również leczył w swojej klinice i zalecał głównie surowe pokarmy. On sobie, zanim w ogóle odkryto jeszcze rolę witamin, mikroelementów i enzymów, on już doskonale wiedział, jaka jest wartość tego świeżego, surowego i nierafinowanego jedzenia. On jest zresztą twórcą tak zwanej teorii całości pokarmowych. Tak? Wiemy, o co chodzi. Przykładem jest ziarno i mąka. Tak? Mąka biała, wyczyszczona i mąka razowa. Całość pokarmowa, czyli ziarno nierozbite, nieoczyszczone i cała wartość, prawda, która jest w mące razowej, w chlebie razowym, natomiast biała mąka, ziarno oczyszczone, rozbita całość pokarmowa nie ma wartości. O jeszcze jednym naukowcu chcę powiedzieć, Robercie McCarrisonie, to był szef Instytutu Odżywiania w Indiach, bo on bardzo ciekawy przeprowadził eksperyment na szczurach i na małpach. Otóż on tak się przypatrywał plemionom w Indiach i doszedł do takiego wniosku, że plemiona na północy Indii świetnie funkcjonują. Są wysocy, dobrze zbudowani, zdrowi, ze świetnym samopoczuciem, silni, na nic nie chorują. A im dalej na południe Indii, tym stan zdrowia ludzi coraz gorszy. I najgorszy, drastyczny na południu plemię Madrasów. Zaczął się przyglądać, dlaczego jest taka różnica. I okazało się, że jedyną różnicą w funkcjonowaniu tych ludzi jest dieta. I zrobił taki eksperyment, że na szczurach wziął szczury tej samej pary rodziców rasowej, więc żeby się niczym te szczury, prawda, nie różniły. Ponad 1000 szczurów było wziętych pod uwagę do tego eksperymentu. Podzielił je na tyle grup, ile było tych grup, prawda, tych plemion, które się różniły swoim rozwojem, tym zdrowiem, prawda, rozwojem fizycznym i stosował w tych grupach takie same diety. I co się stało? To znaczy pierwsze szczury, powiedzmy pierwsze, tak, to była dieta tych plemion północnych, drugie szczury to tych kolejnych na południe idąc geograficznie w Indiach. Wszystkie warunki te szczury miały identyczne, higienę, pielęgnację, żeby wszystkie ewentualne inne czynniki chorobotwórcze wyłączyć. Więc różniła się tylko dieta w przypadku tych szczurów. Rok w życiu szczura odpowiada mniej więcej 20-25 latom życia człowieka. Eksperyment trwał 2,5 roku. Po 2,5 roku, czyli mniej więcej powiedzmy takie 60-70 lat u człowieka, tak? Te szczury wszystkie zabito. Ale zanim je zabito, to już zaobserwowano, jak te szczury się zachowują? Otóż te szczury odpowiadające plemionom północnym, tym najlepiej wyglądającym, miały lśniące futra, nie miały żadnych chorób, były zdrowe, niesłychanie żywotne, reprodukcyjność ich była fantastyczna i były to szczury spokojne i można powiedzieć życzliwe. Życzliwe wobec siebie i wobec otoczenia, one nie były w ogóle agresywne. Im dalej szło się tymi klatkami, czyli tak jakby na południe Indii, prawda, tym było coraz gorzej, a ta ostatnia klatka ze szczurami odpowiadająca plemieniu temu z południa, w stanie była najgorszym. Te szczury były wyłysiałe, miały obrzedzenia skóry, zachowywały się bardzo agresywnie, a nawet się tych szczurów wiele zagryzło między sobą. Kiedy te szczury zabito, dokonano sekcji zwłok, badano organy tych szczurów. Okazało się, że te szczury właśnie z tych klatek pierwszych, odpowiadających plemionom północnym, były zdrowe, nie znaleziono żadnych chorób, żaden organ nie był chory. Natomiast te szczury, idąc dalej tymi klatkami na południe, według geografii Indii, były niestety coraz bardziej chore. Te ich diety odpowiadały takiej coraz bardziej takiej diecie europejskiej, byśmy powiedzieli, tak czy amerykańskiej, to nie ma znaczenia. Przetworzona żywność, puszkowana, konserwowana, gotowana i tak dalej. Wszystkie narządy praktycznie u tych ostatnich szczurów były zaatakowane. I to było też ciekawe, że nie tylko choroby były podobne, ale tak samo częstotliwość ich występowania była podobna wśród szczurów, jak wśród ludzi o tym samym wyżywieniu, na tej samej diecie pozostających. Wszystko szło tak samo, proporcjonalnie. McCarrison oczywiście doszedł do wniosku, jaka jest najlepsza dieta dzięki temu eksperymentowi i stwierdził, że dieta tych ludów plemion północnych podawana tym pierwszym szczurom jest dietą właściwie idealną, a ta dieta była oparta właśnie na surowych owocach, surowych warzywach, głównie marchwi i kapuście, a także składała się z razowej mąki i jeszcze paru produktów. McCarrison potem jeszcze jeden eksperyment przeprowadził na małpach, podzielił małpy na dwie grupy. Jednej małpie podawał to, co małpy zawsze jedzą, czyli surową żywność, którą one jedzą, a drugiej grupie małp podawał dokładnie to samo, tylko gotowane. Gotował to w autoklawie w wysokich temperaturach. Efekt był taki, że przed upływem 3 miesięcy wszystkie małpy, które były na tej gotowanej żywności, zdechły. A sekcja zwłok wykazała u 30% tych małp wrzody żołądka i jelit. Tylko i wyłącznie była gotowana, mówię, nie różniła się niczym więcej. To był wstęp, żeby Państwo wiedzieli, że to są odkrycia, które już dawno, dawno temu miały miejsce, ale dziwnie, o których się prawda nie słyszy, nie wie i nie mówi w dietetyce. Dlatego ten ruch Raw Food próbuje to w tej chwili promować. Jak w takim razie mamy dzisiaj funkcjonować, by, tak jak powiedział Hipokrates, ojciec medycyny, tak, pokarm był lekarstwem, a lekarstwo pokarmem w dobie chemizacji rolnictwa, żywności modyfikowanej genetycznie i wyjałowionej ziemi, braku tych składników odżywczych w żywności. Otóż najlepiej, tak jak powiedziałam, jeść jak najwięcej surowych i ekologicznych warzyw, ale nie tylko. Jest 5 warunków takiej naprawdę dzisiaj zdrowej żywności. Owoce, warzywa, orzechy i nasiony, bo mówimy o takiej żywności, o tych grupach, muszą być surowe, to już Państwo wiedzą, dojrzałe, czyli wiemy o tym, że zerwany za wcześnie owoc niedojrzały, tych wartości mieć nie będzie, które dojrzały. Muszą być świeże, czyli nie żadne przetwarzane nie, i tak dalej, muszą być świeże te owoce. Muszą być to, co powiedziałam Państwu, ekologiczne, żeby w 100% wykorzystać ich wartość i nie zatruwać się. I po piąte, muszą być żywe. To pewnie najbardziej dziwi, co to znaczy, tak? Że surowa żywność, a jednocześnie żywa. To dotyczy nasion i orzechów. Chodzi o enzymy, które są, jak powiedziałam, bardzo dla nas ważne. Za chwilę powiem dlaczego, co takiego jest niesamowitego w enzymach. Nasiona i orzechy mają jakby w sobie enzymy uśpione, tak to nazwijmy. I wykiełkowanie, czy też namoczenie orzechów i nasion powoduje, że enzymy zostają uaktywnione. I dopiero wtedy największą wartość mają orzechy i nasiona. Oczywiście o kiełkach jest też mowa, tak? Jak najwięcej kiełków można jeść, ponieważ one są pełne enzymów, taką kopalnią enzymów można powiedzieć. Chciałabym, żeby Państwo posłuchali paru osób, zacytuję je, które taką dietę stosują, bo tak jak mówię, mnie interesuje praktyka życia, mniej teoria. Teoria jest oczywiście ważna, musimy się pewnych rzeczy dowiedzieć, ale zweryfikujmy, jak to, prawda, funkcjonuje. Tim Van Orden to jest taki człowiek, który też promuje taką żywność i opowiada o sobie, o swoich doświadczeniach. Mówi tak, ma 39 lat i mówi, 17 lat pracował jako informatyk, siedząc 16 godzin dziennie przed komputerem. Czyli wyniszczający, można powiedzieć, tak, tryb życia. Żadnego ruchu. Powrócił, proszę Państwa, w tym wieku, 39 lat, do lekkiej atletyki, po 17 latach siedzącego trybu życia. I mówi, że ma dużo lepsze wyniki. Miał kiedyś, on kiedyś ćwiczył lekką atletykę, jak był w liceum dawno temu, ale mówi, że z miernym generalnie efektem. Żaden sportowiec z niego by nie był. Potem 17 lat nic. I mówi dzisiaj tak. Mam osiągnięcia 19-letniego sportowca, przygotowującego się od 14 roku życia do olimpiady. Byłem weganinem przez 7-8 lat, ale pod koniec tego okresu przestało to działać. Zacząłem chorować, byłem zmęczony. Zastosowałem makrobiotykę, ale nie pomogło. Nie miałem energii, cały dzień spałem. Ludzie radzili mi, bym zaczął jeść mięso. Potrzebujesz białka zwierzęcego, mówili. Ale nie wierzyłem w to i szukałem dalej. Ktoś zapoznał mnie z surową żywnością. Brzmiało to jak najbardziej szalony pomysł świata. Mam porzucić ciasteczka, smakołyki sojowe, jeść trawę i marchewkę? Ale spróbowałem. Pomyślałem, że zrobię to przez tydzień i zobaczę, co się stanie. Pod koniec tego tygodnia czułem się tak dobrze, że przedłużyłem surową dietę do 2 tygodni. Poczułem się jeszcze lepiej. Po co teraz przerywać? Niech będzie miesiąc. Miesiąc przeszedł w 6 miesięcy. 6 miesięcy stało się resztą mojego życia. Wiele osób właśnie mówi, które zaczęło stosować tę dietę, na początku uważając, że będzie to przez jakiś czas robiło, żeby się pozbyć dolegliwości, już po prostu nie wróciło, bo okazało się, że się tak fantastycznie czują. Zasmakowali też w tym, prawda, i uznali, że nie mają potrzeby powracania do swojej poprzedniej diety. Wiktoria Butenko, to jest dość znana w tym ruchu Raw Food osoba, autorka książek, przeprowadzała też swoje badania, o niej też powiem za chwilę, mówi tak. Pisze w swojej książce. Mam córkę i syna. 13 lat temu każde z nas zostało zdiagnozowane i okazało się, że poważnie chorujemy. Ja miałam nieregularną pracę serca, przybrałam mocno na wadze. Mój mąż był po kilkunastu operacjach, miał artretyzm, nadprodukcję hormonów. Moja córka miała astmę i alergię, a syn cierpiał z powodu cukrzycy. Gdy lekarz powiedział, że nie potrafi nam pomóc, została nam jedyna opcja – modlitwa. Ja i mój mąż mieliśmy po 38 lat, dzieci 8 i 9. Zaczęliśmy szukać rozwiązania, nie wiedząc, że poszukujemy surowej diety. Ale dowiedzieliśmy się o niej po 2 miesiącach. Po kilku kolejnych zaczęliśmy jeść samą surową żywność. Jak tylko przeszliśmy na surowiznę, nieważne jak ciężko to przychodziło, zaczęliśmy zauważać zmiany już w ciągu paru godzin. To było zadziwiające. Na początku myśleliśmy, że to przypadek, że to niemożliwe, abyśmy poczuli się lepiej tak szybko. Po 3,5 miesiąca biegliśmy w maratonie na 10 kilometrów całą rodziną, co było dowodem, że nasze zdrowie naprawdę się poprawiło, bo niewielu zdrowych może ścigać się przez 10 kilometrów. W tym momencie przestałam zajmować się moim biznesem i poświęciłam się rozpowszechnianiu i badaniu surowej diety. Ludzie, którzy są na tej diecie, jak o sobie mówią żartobliwie surojady, mówią, że oprócz zdrowia, poprawy zdrowia i fantastycznego samopoczucia, pełni energii, bo wiele osób narzeka na to, że nie ma energii, prawda? Jesteśmy po prostu słabi, nam się nic nie chce, nie mamy sił. Na to też tam te osoby narzekały i mówią, że po właśnie tej surowej żywności wprowadzeniu mają niesamowity zastrzyk energetyczny też. Ale oni mówią, że to nie tylko chodzi, prawda, o samopoczucie czy sam wygląd, bo młodszy wygląd, tak? Wszyscy to podkreślają, że młodziej wyglądają, młodziej się czują, ale oni podkreślają, że to chodzi o stawanie się młodszym. Dosłownie stawanie się młodszym. Podkreślają, że poprawia im się wzrok, pamięć, koncentracja, pokonują depresję, pokonują bóle i nie mówiąc już o tym, że wiele osób chudnie, z tym też ludzie mają problem, stosują różne diety i to nie bardzo wychodzi. Także nazywają to stawaniem się młodszym, a nie wyglądaniem tylko, prawda, na młodszego. Dlaczego to gotowanie jest właściwie takie niewskazane? No przecież od pokoleń gotujemy, żyjemy, prawda, i jakoś funkcjonujemy. Paul Nisson, jeden też z takich liderów w tym ruchu Raw Food, bardzo ciekawy człowiek, który napisał kilka książek, który miał chorobę leśniowskiego Crohna. Właściwie lekarze go skierowali na wycięcie jelita, bo w ten sposób tę chorobę się leczy, o ile to w ogóle leczenie można nazwać. Nie ma, nieuleczalna to jest choroba. Został skierowany na wycięcie tego jelita. Nie chciał, bardzo się bronił i w tym momencie usłyszał właśnie gdzieś o tej surowej żywności, że to pomoże. Jak lekarze usłyszeli, że on z chorobą jelit chce jeść surową żywność, złapali się za głowę i powiedzieli, że to jest niemożliwe w pana przypadku. Ale on to zrobił. Dzisiaj jest kompletnie zdrowym człowiekiem. On tych chorób miał więcej zresztą, ponieważ pracował na Wall Street, w totalnym stresie, a jak przychodził do domu, to jadł tylko pizze kupowane, te gotowe i oglądał non-stop telewizję, bo był fanem sportu. Taki był tryb jego życia, więc naprawdę był schorowanym, już młodym schorowanym człowiekiem. Dzisiaj jeździ po całych Stanach, właściwie po świecie ze swoimi wykładami. Tak jak mówię, napisał chyba już dzisiaj 5 książek, bo 4 na pewno, 5 pisał. I naprawdę ma dużo do powiedzenia o swoich doświadczeniach. Bardzo promuje tę dietę. I on mówi, możemy zagłodzić się przez przejadanie się. To, co powiedziałam na początku, bo co z tego, że jemy dużo, kiedy jesteśmy tak naprawdę niedojedzeni, bo nie dostarczamy sobie tego, czego chce organizm. Inny taki lider tego ruchu mówi, twoje ciało głoduje z powodu braku składników odżywczych, a dzisiejsza żywność powoduje, że jesz i ty jesz, bo jest pozbawiona wartości. Ale przecież lekarz nie napisze niedożywienie na świadectwie zgonu. Taka żartobliwa jego uwaga. To wiemy, że przetworzona żywność, prawda, nie ma za dużo wartości. To też chyba dla Państwa nie jest nowość, że wszystko, co jest przetworzone, to jest pozbawione wartości. Natomiast może dziwić to, że żywność gotowana też jest pozbawiona wartości, w części oczywiście, dużej części. Otóż dr Fry, współautor książki Twoja naturalna dieta, żywa i surowa żywność, autor wielu artykułów i promotor też tej diety, pisze w swojej książce tak. Gotowanie sprawia, że żywność staje się toksyczna. To ciekawe. Jest to potwierdzone przez podwajanie się i potrajanie białych ciałek krwi po zjedzeniu gotowanego posiłku. Białe ciałka są pierwszą linią obrony i stanowią, w cudzysłowie, w uproszczeniu system immunologiczny. Tak, to też wiemy. Jest to zjawisko leukocytozy potrawiennej. Kiedy zjemy gotowany posiłek, również to jest samo, kiedy zjemy mięso, występuje leukocytoza, czyli podniesiony poziom białych ciałek. Kiedy jest leukocytoza w organizmie? Wtedy, kiedy wnika do organizmu bakteria, wirus, toksyna. Organizm się broni, ponieważ wie, że wszedł intruz i następuje podniesienie poziomu białych ciałek. Aż się nie chce wierzyć, że to samo dzieje się w organizmie, kiedy zjemy gotowany pokarm. Ale to jest dowód na to, że nasz organizm gotowany pokarm traktuje jako intruza, jako toksynę. Coś jest nie w porządku i występuje to zjawisko. Ponieważ to zjawisko występuje powszechnie, kiedy badano, wiedzą Państwo, jak się badania przeprowadzano, statystycznie, prawda? Bada się, no gdzie? No ludność przede wszystkim się bada w krajach rozwiniętych, tak? Tam są badania prowadzone i wyciąga się wnioski. Otóż leukocytozę potrawienną uznano za stan normalny, ponieważ występowała u wszystkich, można powiedzieć. No to uznane, jak występuje u wszystkich albo u zdecydowanej większości, uznaje się to za rzecz, zjawisko, proces normalny. Ale leukocytoza nie występuje po zjedzeniu pokarmu surowego. To nam też powinno dać do myślenia. Spożywanie gotowanych pokarmów powoduje nadmierne uwalnianie leukocytów do krwi. Zjawisko to powtarza się dzień w dzień, przez tygodnie, miesiące, lata. Po latach mamy do czynienia z obniżoną odpornością na choroby, a wynikiem postępującego drenowania organizmu są choroby zwyrodnieniowe. Pisze w swojej książce Arthur Baker, to jest inny autor działający na tym polu. Frey dodaje, że setki badań oczywiście potwierdziły, że w procesie gotowania wytwarzają się mutageny i substancje rakotwórcze. Co się dzieje z witaminami? To też wiemy, że część witamin, prawda, jest tracona w procesie gotowania. Są niszczone, minerały tracą swój organiczny charakter i wracają do swojego pierwotnego stanu, nieorganicznego, w jakim znajdują się w glebie, w metalach, w morzu, tak, czy w skałach. I my takie minerały po ugotowanym posiłku przyjmujemy. Tymczasem się okazuje, że w tej formie nieorganicznej one są wysokotoksyczne. Odkładane przez organizm mogą się łączyć z tłuszczami nasyconymi i zatykać arterie w układzie krwionośnym. A takim szczególnym przypadkiem, szczególnie niebezpiecznym, takich podgrzewanych, prawda, tych tłuszczy, są podgrzewane tłuszcze, tym przypadkiem gotowanej żywności czy termicznie obrabianej. To wiemy, co się dzieje, kiedy są tłuszcze podgrzewane, prawda, że przekształcają się w akroleiny, wolne rodniki, benzopireny i inne kancerogeny. Już sobie darujemy te wszystkie nazwy. Baker wyjaśnia tak, zmienione tłuszcze są wbudowywane w błony komórkowe, upośledzając proces respiracji komórkowej i prowadząc do nowotworów i chorób serca. Potrzebne nam nienasycone kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6 zmieniają się w niestabilne, bardzo reaktywne nadtlenki bez wartości odżywczych. Co się dzieje z białkiem podczas gotowania, to chyba też każdy wie. Białko ulega koagulacji, traci wartość odżywczą. Molekuły białkowe, przekraczając pewien próg, stają się po prostu biologicznie nieaktywne. Co to znaczy? Że część aminokwasów ulega rozkładowi. Nic z tego nie mamy. Naukowcy z Instytutu Maxa Plancka dowiedli, że ponad 50% protein ginie w gotowanej żywności. Takie termicznie obrobione białka stają się w zasadzie, można powiedzieć, źródłem toksyn, bo to jest obumarły organiczny materiał, który jest przerabiany przez florę, jelitową florę bakteryjną. I co się dzieje? Następuje proces gnicia. I to następna ciekawostka, że proces gnicia, który występuje w jelitach, został uznany za zjawisko jakie? Naturalne, dokładnie. A dlaczego? Badano oczywiście ludzi, którzy jedzą pokarm gotowany i którzy jedzą mięso. Zawsze po zjedzeniu takiego posiłku występuje proces gnilny w jelitach. Okazuje się, że po zjedzeniu żywności surowej nie ma takich zjawisk. Zdaniem Bakera, właśnie kiedy pokarmy bogate w białka są jedzone na surowo, ustrój maksymalnie wykorzystuje wszystkie aminokwasy, bez towarzyszących im trucizn, jak nazywają ci naukowcy, prawda, to gotowane białko. A ten Tim Van Orden, o którym przed chwilą mówiłam, sportowiec, biegacz dokładnie, mówi tak, jak to się dzieje, że jestem o 7 kilo za ciężki na biegacza? Mówi, nie za tłusty, bo nie mam tłuszczu, nie mogę go zgromadzić, nawet gdy próbuję. Jak to się dzieje? Mam za dużo mięśni. To, co dostarczam, to aminokwasy w formie enzymów. Białko to pośrednik. Wszystkim nam wciśnięto mit białka, bo to napędza sprzedaż produktów. Nie potrzebujesz białka, potrzebujesz aminokwasów. Gdy jesz białko, organizm musi zużyć dużo energii, by je rozbić, bo białko ma silne wiązania. Dlaczego więc nie jeść aminokwasów, które są momentalnie przyswajane przez nasz ustrój? Tym są enzymy, złożonymi cząstkami aminokwasów. Każdy świeży owoc, każde surowe warzywo jest pełne aminokwasów. Mówi, opowiadając, prawda, o sobie, o swoich doświadczeniach. Dr Douglas Graham, to jest dosyć słynny lekarz sportowy, on przez 17 lat badał sportowców pozostających na surowej diecie. Bardzo miał pozytywne opinie, również tak jego sportowcy jedli. On trenował Martinę Navratilową, ale nie tylko. Współpracował z olimpijczykami, prowadził drużynę skoczków wodnych i zaledwie po 3 latach jego podopieczni wygrali Narodowe Mistrzostwa Młodzieżowe. I on też się na temat tej diety u sportowców wypowiadał. Obiecałam, że powiem coś o enzymach, bo tego nie wiemy, myślę, większość z nas pewnie nie wie, co zaraz powiem, a to jest bardzo ciekawa rzecz. Wiemy, że dla diety bardzo ważną rzeczą jest właśnie podaż enzymów. Enzymy są katalizatorami, można powiedzieć, każdej reakcji chemicznej w naszym organizmie. One są niesłychanie ważne. Mają udział w podziałach komórkowych, funkcjonowaniu właśnie systemu odpornościowego człowieka, a także aktywności mózgu. Bez nich można powiedzieć w cudzysłowie, że nie działają witaminy i hormony. Świeża żywność zawiera naturalne enzymy, które są niezbędne do takiego prawidłowego przebiegu procesów trawiennych. Każdy surowy pokarm, dana surowa roślina, którą jemy, zawiera idealną mieszankę enzymów do właśnie jej strawienia. Nie potrzeba żadnego już innego enzymu. Dana surowa roślinka posiada wszystko, żeby ją strawić. Co się dzieje, kiedy te pokarmy gotujemy? Enzymy są całkowicie niszczone. Enzymy giną, średnią podam Państwu, bo niektóre enzymy w jeszcze niższej temperaturze, niektóre w ciut wyższej, ale tak przyjęto, 47 stopni. Giną enzymy, nie ma. Więc w gotowanej żywności to już nie ma mowy, żeby się cokolwiek zachowało. Zresztą nie tylko gotowanie zabija enzymy, prawda? Każde przetworzenie jakiekolwiek, pasteryzacja, mikrofale, napromienianie żywności, prawda? Pozbawiona jest w tym momencie żywność enzymów. Nasz ustrój wtedy, kiedy jemy, musi wytworzyć własne enzymy, prawda? A mamy taką możliwość, oczywiście nasz organizm został w to wyposażony, że jak jemy, to wtedy i nie dostarczamy z pokarmem enzymów, to nasz organizm sam te enzymy wytwarza, potrzebne do strawienia danego produktu, przetworzonego termicznie. Ale okazuje się, że nasz organizm ma ograniczone zasoby enzymów. Właściwie każdy gotowany, czy w ogóle przetworzony pokarm pomniejsza te zasoby. Tego dowiódł dr Edward Howell, noblista w dziedzinie chemii. I to by tłumaczyło właśnie pięknie, dlaczego na przykład człowiek 85-letni ma zaledwie 1/30 aktywności enzymatycznej w porównaniu z 18-latkiem. Wiemy, że ludzie starsi już nie mogą sobie pozwolić na jedzenie tak jak młody człowiek. Mają już problemy trawienne, muszą uważać na to, co jedzą. Z wiekiem jest gorzej. No właśnie dlatego, że ich zasobność enzymatyczna jest bardzo mocno już skurczona. Już wykorzystali, można powiedzieć, w dużym stopniu to, w co wyposażony był ich organizm. Można powiedzieć inaczej, że im więcej przetworzonej termicznie żywności, tym krótsze życie. Dlatego, że starzenie się w zasadzie jest niczym innym, jak utratą enzymów. Tu można znak równości postawić. W momencie, kiedy już wyczerpiemy z naszego organizmu cały zapas enzymów, jest śmierć. Żyjemy tak długo, pomijam inne czynniki, teraz mówimy, prawda, o tym procesie. Żyjemy tak długo, jak długo mamy enzymy. Czyli warto jeść jak najwięcej surowych produktów, bo oszczędzamy nasze enzymy. Automatycznie wydłużamy sobie w tym momencie życie. Poza tym, kiedy jemy gotowane posiłki, ciągłemu przeciążeniu ulegają nasze organy, takie jak trzustka, wątroba, żołądek czy jelita. Badania prowadzone na Uniwersytecie w Minnesocie wykazały na przykład, że waga trzustki szczurów karmionych w 80% gotowanym jedzeniem po 135 dniach wzrosła o 1/4. Tak ten organ był po prostu pracował, tak był wykorzystany, zużyty, można powiedzieć, że aż o tyle się powiększył. Z konsumpcją żywności ubogiej w enzymy wiąże się też występowanie jakiego raka? Jaki rak robi karierę? W cudzysłowie oczywiście ostatnio goni. Wiecie Państwo, że najczęściej występującym rakiem w Europie, tak, to jest rak piersi i rak płuc, tak? Ale już nie do końca jest to prawdą. Który jest dokładnie, rak jelita grubego już dogonił, można powiedzieć. A w niektórych krajach wysunął się na pierwsze miejsce, w innych jest na drugim, zrównał się po prostu. Dlaczego się tak dzieje? Tu jest wiele oczywiście czynników, ale tak naprawdę wszystkie są związane z dietą. Przede wszystkim myślę dlatego, bo o tym też naukowcy mówią, że jemy żywność przetworzoną, czyli pełną chemikaliów i tych wszystkich substancji spulchniających, konserwujących, poprawiających smak itd., itd. Dlatego jelito grube jest wykończone i ten rak występuje coraz częściej, dlatego że jemy za dużo mięsa, które też fatalnie wpływa na jelita. Wiemy o tym, że wegetarianie w zasadzie w ogóle nie zapadali na raka jelita grubego, prawda? A to się już zmieniło. U wegetarian zaczęto wykrywać Coraz więcej raka jelita grubego, o dziwo. Dlaczego? Przetworzona żywność, proszę Państwa. Wegetarianie, tak my, ja mogę powiedzieć, a nie mając tej świadomości, jaką mam dzisiaj, też w ten sposób funkcjonowałam. No co robimy? No idziemy do sklepu i kupujemy te wszystkie, jak nam się wydaje, zdrowe rzeczy przetworzone, tak? Szybko, jak szybko żyjemy, pracujemy, nie mamy czasu, rzadko kto przygotowuje świeży posiłek w domu, tak naprawdę większość korzysta z tych wszystkich upieczonych, przetworzonych, już zrobionych wegetariańskich rzeczy, prawda? No ale niestety, nie oszukujmy się, w nich też są jakieś środki, które tę żywność konserwują, ponieważ nic nie utrzyma się samo tydzień, miesiąc, ani wiele miesięcy, czy to będzie wegetariańskie, czy nie. Wszystko, co ma bardzo krótki termin i co ma certyfikat bio, to można zjeść. Prawda? Lepiej oczywiście niż taką długoterminową żywność. Większość badaczy zajmujących się zagadnieniem enzymów zgadza się dokładnie z tym, co propagują zwolennicy raw food, że co najmniej 70% naszej diety powinny stanowić surowizny. 30% reszta możemy jeść gotowanego pokarmu, ale 70% powinny stanowić surowe rzeczywiście owoce i warzywa. Czyli zobaczmy, kompletnie powinniśmy odwrócić, prawda, proporcje w naszej diecie. I raw food to jest dokładnie taka dieta. To jest minimum 70% surowych produktów roślinnych. Oczywiście, jak powiedziałam, część, chyba większość stosujących raw food w zasadzie je w 100% surowe rzeczy, bo kiedy ludzie przechodzą na taką dietę, no w niej się rozsmakowują, widzą poprawę zdrowia i nie chcą już w ogóle jeść gotowanego. Ale to nie trzeba tak, że tak powiem, robić. Według tych badaczy, według tych wniosków, wystarczy, jak w 70% ta dieta będzie dietą surową, a ona już będzie miała działanie lecznicze w organizmie. Przy czym pamiętajmy wciąż o tych warunkach, jaka to ma być żywność, tak, żeby to była też żywność ekologiczna. W miarę jak tylko oczywiście jesteśmy w stanie taką żywność zdobyć, kupić, no bo nie jest wiadomo łatwo. Nie jest ona tak różnorodna, a szczególnie zimą jest ciężko. Jeżeli jemy jakiś jeden posiłek, to też warto pamiętać o tym, tego dowiódł w latach 30. już dawno temu Paweł Kołczakow, żeby 51%, czyli więcej niż połowa, w naszym jednym danym posiłku, który jemy, było żywności surowej. Bo wtedy się okazuje, już nie występuje zjawisko leukocytozy potrawiennej. 51% żywności surowej, 49% gotowanej, tak, czyli mniej niż połowa gotowanej, więcej surowej i już nie ma tego zjawiska leukocytozy w danym jednym posiłku. To też warto pamiętać. I jeszcze chcę Państwu powiedzieć o zielonej rewolucji, czyli o zielonych szejkach. A to będzie również z tak zwaną superżywnością związane. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że tylko 5% ludzi stosujących zdrową dietę je odpowiednią ilość zielonolistnych warzyw. Tylko 5% odżywiających się zdrowo je zielonolistne warzywa. Może dlatego właśnie nie wszyscy odżywiający się zdrowo są zdrowi. Wiktoria Butenko, o której wspomniałam, autorka programu Green for Life, Zielone dla Życia w tłumaczeniu, poszukiwała pokarmu najbardziej zbliżonego do ludzkich potrzeb. Ona porównywała skład pokarmów różnych z listą składników odżywczych zalecanych do dziennego spożycia. Są takie, prawda, dawki, szczególnie na jakichś tam suplementach wypisane, ile to jest procent dziennego wskazanego spożycia. I ona postanowiła te pokarmy różne zbadać pod tym kątem. I pisze w swojej książce tak. Zauważyłam, że wszystkie te grupy, nieważne czy to były owoce, warzywa, mięso, ryby, nie pasowały idealnie do potrzeb ludzkich. Wtedy spojrzałam na skład zielonych liści. Tak trudno znaleźć informacje o nich, bo nigdy nie były brane pod uwagę jako grupa produktów żywnościowych i poważnie badane. Ale znalazłam informację, gdy szukałam składników odżywczych sałaty i lebiody, która jest uważana za chwast. Byłam zafascynowana. One mają wszystkie niezbędne minerały, z których w 99% składa się nasze ciało. Wszystkie niezbędne dla nas witaminy, aminokwasy, a nawet tłuszcze omega i kobalt, który jest prowitaminą B12. Wtedy do mnie dotarło. Jemy za mało zielenin. Okazuje się, że zieleniny są najbardziej odżywczo skumulowanym pożywieniem na naszej planecie i żaden inny pokarm nie zbliża się do nich pod względem wartości. Przykładowo, zawierają więcej witaminy A niż marchew, więcej witaminy C niż pomarańcze, więcej witaminy E niż ziarna, wysokiej jakości białka, niezbędne minerały alkalizujące, Wapń, magnez to jest bardzo ważne, bo większość z nas ma zaburzoną tą gospodarkę, prawda, równowagę kwasowo-zasadową. Jemy za dużo kwaśnych produktów, a powinniśmy więcej jeść zdecydowanie alkalizujących. Należy oczywiście pamiętać o tym, żeby do diety włączać różne zieleniny, a nie poprzestać tylko ciągle na jednej czy dwóch. Jakie to są zieleniny? Natka pietruszki, oczywiście bogactwo, sałata zielona, liście włoskiej kapusty, jarmuż, endywia, liście selera i wszystkie tak zwane chwasty. Pokrzywa, lebioda, mlecz. Najlepiej jest z zielnikiem, bo nie wszyscy się, prawda, na chwastach znamy. Czasem można trujące jakieś niedobre zerwać roślinkę złą. Więc najlepiej sobie z zielnikiem, albo przynajmniej te podstawowe, które znamy, pójść wiosną na łąkę czy latem, gdzie jest dobra ziemia, nienawożona, prawda, chemikaliami. Pozrywać sobie takich świeżych, zielonych roślinek i do domu. I co dalej z tymi roślinkami robimy? Zaraz o tym powiem. O, rzeżucha jeszcze, proszę Państwa, kiełki oczywiście, brokułów, kapusty. Robimy sobie szejki. Co to znaczy? Dlaczego robimy szejki, a dlaczego na przykład lepiej zrobić szejki, niż wrzucić tą pokrojoną zieleninę do surówki czy sałatki? Ponieważ kiedy jemy w sałatkach te zieleniny, generalnie w sałatkach różne, tak, warzywa, produkty, często takie twarde włókna zielenin nie mogą być bardzo dobrze pogryzione, prawda? Przeżute. W związku z czym nie wyciągniemy z tych roślinek całości tych ich wartości, bo ich do końca nie zmielimy zębami, że tak powiem. Natomiast jeżeli je zblendujemy, czyli wrzucamy do blendera razem z owocami, owoce plus te zieleniny i robimy taki warzywno-owocowy shake, surowy oczywiście, to możemy to w postaci takiego koktajlu gęstego wypić. Dzisiaj Państwo sobie coś takiego spróbują. I wtedy w tej postaci zblendowanej, całkowicie właśnie rozmieszanej, rozbitej, w 100% nasz organizm będzie w stanie wykorzystać wartości tych zielonych roślinek. Nieco wody należy oczywiście wlać do tego blendera, żeby miało to postać płynną, nie było za gęste. Tyle rozcieńczamy według, prawda, gustu, ile kto jak sobie życzy. Bardziej gęsty, bardziej płynny. Do takiego szejka zielonego można też włączyć nasiona, najlepiej wykiełkowane, i tak zwaną superżywność. Co to jest superżywność? Generalnie w ogóle superżywność to jest rzecz, którą no, powinniśmy włączyć do naszej diety, ponieważ nasza dieta chciał nie chciał jest uboga. Gdybyśmy żyli jeszcze w innym klimacie, prawda, gdzie mamy te świeże, fantastyczne owoce, ich wybór ogromny, jak jest w ciepłych krajach, prosto z drzewa. I naprawdę, ja nie wiem, chyba w setki idą już odmiany tych wszystkich owoców, które można jeść. Kiedy byłam na targu w takim kraju, weszłam na ten targ i zobaczyłam, ile jest na ziemi w ogóle owoców i rodzajów, byłam naprawdę zszokowana. Tutaj, kiedy do naszych hipermarketów, prawda, przywożone są te egzotyczne owoce, no oczywiście nie mają wartości, to już pomijam, no bo wiadomo, że są transportowane z innego, na przykład kontynentu, zrywane w innym stanie, niedojrzałe zupełnie, prawda? Najczęściej są jeszcze albo napromieniane, albo w jakichś dojrzewalniach chemicznych innych, więc one są pozbawione żywności, a często mają w sobie chemikalia, jeśli nie zawsze. Natomiast takie świeże na danym terenie, w ciepłym kraju, gdzie one sobie rosną, jest ich cała masa i one są naprawdę kopalnią wszystkich wartości. Natomiast my w naszym klimacie, strefie klimatycznej, tego nie mamy. Dlatego dobrze jest, jak wzbogacimy naszą dietę właśnie o tę tak zwaną superżywność. Co to jest? Otóż są to takie roślinki, które mają niewiele kalorii, ale za to mają bardzo dużo składników odżywczych. Oczywiście naturalne roślinki. I mają więcej, w danej roślince jest zdecydowanie więcej wartości składników odżywczych niż przy takiej żywności tradycyjnej. Mają przy tym bardzo dużo też antyoksydantów. I tutaj jest konkretna lista takiej superżywności tak zwanej. Ja Państwu tylko przykładowo oczywiście powiem, bo nie mamy na to czasu. Tą superżywność podzielono na 5 grup. Zieloną superżywność, pszczelą superżywność, superżywność algi, superżywność zioła i superżywność warzywa, owoce i orzechy. I tak przykładowo mówiłam przed chwilą o tych zielonych roślinkach, prawda? Otóż w tej superżywności zielonej jest najwyższe stężenie lekkostrawnych składników odżywczych, witamin i minerałów, między innymi ochronnych różnych związków, zdrowotnych bakterii i tak dalej. jest bardzo dużo chlorofilu w takiej zielonej, prawda, zielonolistnej roślince. To jest bardzo ważne, dlatego że struktura cząsteczkowa chlorofilu jest podobna do struktury ludzkiej krwi. I nawet porównano spożywanie takiej zielonolistnych warzyw, czy roślinek w ogóle, do transfuzji krwi. To takie bogactwo mamy, dla naszej krwi dajemy, jakbyśmy dosłownie robili transfuzję. Także to jest bardzo ważne. Większa ilość hemoglobiny oczywiście w systemie krążenia to jest oczyszczanie krwi, prawda, bo jest bardziej bogata w tlen. I regeneracja komórek to jest następstwo tego, także to jest bardzo ważne. Co tutaj, jakie tutaj mamy produkty? Trawa pszeniczna. To wheatgrass, może Państwo się spotkali z angielskim określeniem, czyli z pszenicy, prawda? Z ziarenka pszenicy wyrasta trawa. To jest specjalnie hodowane i z tego się robi napoje, albo też jako suplement jest to sproszkowane i wtedy można sobie do wody lub do szejka dodać taką łyżeczkę tego sproszkowanej trawy i wzbogacić naszego szejka czy każdy płyn. Nie zawiera glutenu taka trawa, na przykład pszeniczna, ani w ogóle substancji alergicznych. Doskonale właśnie alkalizuje i pomaga w oczyszczaniu krwi. Normalizuje gruczoł tarczycowy, stymuluje metabolizm. Zawiera właśnie bardzo dużo enzymów i ma właściwości oczyszczające. To taka króciuteńka charakterystyka, bo mogłabym czytać i czytać. Trawa jęczmienna to jest następna super żywność. Otóż trawa jęczmienna na przykład zawiera 11 razy więcej wapnia niż krowie mleko. To jest tylko przykład tego, że żywność roślinna dostarczy nam naprawdę wszystkiego, czego nasz organizm potrzebuje. I to jest naprawdę mit i dietetyczny schemat, bym powiedziała, kiedy się mówi, że mięso jest konieczne. Bo ma wapno, nie wiem, mleko i nabiał, bo białko, prawda, i tak dalej. To wszystko to jest jakaś stara szkoła. Ma 7 razy więcej witaminy C i bioflawonoidów, ta trawa jęczmienna, niż sok pomarańczowy. Wykazuje działanie przeciwwirusowe, neutralizuje metale ciężkie. Inna taka super żywność zielona to są tak zwane dzikie zielono-niebieskie algi. A one są uznane za jedno z najlepszych źródeł beta-karotenu, witamin z grupy B oraz właśnie chlorofilu, o którym mówiłam. Zwiększają wydolność mózgu i pamięci, wzmacniają system odpornościowy i pomagają podczas wszelkich infekcji. Spirulina to już pewnie jest bardziej znana nazwa, rodzaj algi i to jest jedno z najlepszych znanych z kolei źródeł białka. Chlorella to też mogą Państwo znać nazwę, bo to jeśli Państwo korzystają z różnych suplementów w sklepach ze zdrową żywnością, to się takie nazwy u nas częściej pojawiają. I oczywiście należą do tej grupy wszelkie, jak powiedziałam, warzywa zielonolistne. To jest również super żywność. Pszczela super żywność, co to jest? Mleczko pszczele. Najlepsze źródło kwasu pantotenowego pomaga pokonać stres, zmęczenie i bezsenność. Przykładowo, pszczeli pyłek kwiatowy to kolejna ta super żywność. Uznany jest za najbardziej kompletną żywność pochodzącą z przyrody. Posiada na przykład 5 aż do 7 razy więcej białka niż wołowina. I to jest znane antidotum na alergię. Propolis, czyli kit pszczeli, mówiąc inaczej, tak, wykazuje silne właściwości antybiotykowe i jednocześnie zwalcza wirusy, pomaga. Super żywność algi. Tak jak już powiedziałam, w innym przypadku też zawierają ponad 10 razy więcej wapnia niż mleko krowie. Największą korzyścią alg jest regulacja i oczyszczanie naszego układu krwionośnego. Pomagają alkalizować właśnie krew. Z takich nazw już tylko Państwu wymienię, ta super żywność algi, to możecie się Państwo spotkać z takimi nazwami. Nori, kelp, dulse, arame, wakame, kombu. To w kuchni japońskiej są też szczególnie znane algi. Niektóre występują w formie sproszkowanej, suplementów, inne to są całe takie zasuszone algi, które trzeba w domu namoczyć, do sałatek pokroić i tak dalej. Super żywność zioła, to już króciutko tylko wymienię, pokrzywa. Bardzo, bardzo odżywcza, wspaniała, dobra pokrzywa. Aloes, o tym już na pewno Państwo słyszeli. Echinacea, czyli jeżówka, to też nic nowego, myślę. I żeńszeń. Super żywność, owoce i orzechy. tutaj chodzi o to, że właśnie owoce bardzo bogate w antyoksydanty, niesamowitą dawkę antyoksydantów. One są z tego względu uznane za tak zwaną superżywność, zwalczają wolne rodniki, prawda? Czyli mają działanie przeciwnowotworowe. Wymienię tylko kilka, wymienię trzy tylko Państwu. To są jagody goji, bo może warto o nich powiedzieć. Są źródłem witaminy C, zawierają jej 500 razy więcej na jedną uncję niż pomarańcze. Zobaczcie Państwo, jaka to jest kumulacja, prawda, witaminy C. Zawierają witaminy A, B1, B2, B6, E, aminokwasy i 21 śladowych minerałów. To jest jeszcze maka, nie wiem, czy ktoś z Państwa słyszał taką nazwę, prawda? To jest rosnący w Peru taki korzeń, podobny do naszego selera. I z tej maki robi się właśnie proszek i to jest suplement w postaci takiego czystego proszku z maki. Oczywiście o tym wszystkim, o czym ja mówię, to też najlepiej zwracać na to uwagę, żeby to były suplementy naturalne, no to są naturalne, z upraw organicznych. To też na opakowaniach jest napisane. To jest najlepiej. Ta maka to jest produkt wysokoodżywczy, stosowany bardzo często właśnie w rekonwalescencji, w osłabieniu, ponieważ pomaga szybciutko powrócić do zdrowia, podaje niesamowitą energię i wzmacnia system odpornościowy. To są też owoce acai. Pisze się acai, ale czyta się acai. To jest palma rosnąca w Amazonii. I są takie kiście jagód zwisające pod liśćmi tej palmy. I to jest takie szczególna jagoda, szczególny owoc, ponieważ ma bardzo wysoką wartość antyoksydacyjną. Jest taka jednostka, skrót od słów angielskich, ORAC się pisze, no powiedzmy, że ORAC to przeczytamy. To jest ta właśnie zdolność pochłaniania wolnych rodników, tak? I te jagody acai mają ponad 1000 tych jednostek i to jest uznane za bardzo wysoką właśnie taką dawkę antyoksydacyjną. Dla przykładu powiem, że według amerykańskiej tej agencji do spraw żywności i leków, tak, która takie różne normy też daje i dopuszcza na rynek pewne rzeczy, FDA w skrócie, może się Państwo z tym spotkali. Otóż według tej agencji, aby zneutralizować wolne rodniki, należy dziennie osiągnąć w swojej diecie 7000 ORAC, tak, tych jednostek. A to wystarczy, jak przeliczono, spożyć niespełna 7 gramów tych owoców acai. Więc niewiele. Codziennie sobie można 4 łyżeczki na przykład takiego suplementu ze sproszkowanej tej jagody do szejka, do wody, do herbatki jakiejś ziołowej, nie wiem, wrzucić. I już mamy tą dawkę antyoksydantów, która nas codziennie chroni i wyłapuje te wolne rodniki. Mamy jeszcze oczywiście owoc noni, o którym na pewno Państwo słyszeli. On też jest uważany za owoc, który ma to działanie antyoksydacyjne, ale ostatnio odkryto i dość niedawno w stosunku do innych owoców i suplementów jest na rynku owoc tak zwany mangostan. No to tej nazwy pewnie Państwo nie słyszeli. I ten mangostan się okazuje, że bije na głowę wszystkie inne pod względem właśnie tej ilości tych jednostek ORAC. Ma ich bardzo dużo, od 17 do 24 tysięcy. Więc w porównaniu, prawda, z acai, na przykład, które już były uznane za niesamowicie bogate w te antyoksydanty, to jest, można powiedzieć, rewelacja. W 100 gramach, to było na 100 gramów to, co powiedziałam. Należy też pamiętać, żeby te owoce najlepiej były, proszę Państwa, liofilizowane, no bo jeżeli, zależy też od technologii, prawda, w jaki sposób te suplementy są robione, bo jeżeli są, nie wiem, podgrzewane, pasteryzacje stosowane, no to wiadomo, że część ogromna tych wartości jest zniszczona. Więc najlepiej, jeżeli jest na opakowaniu albo się dowiedzieć u producenta, czy owoce, na przykład acai, są liofilizowane. Bo to jest taka technologia, która nie niszczy w ogóle wartości owocu. To jest mrożenie, wysuszanie, nie ma wysokich temperatur. Ten mangostan, o którym mówiłam, jest bardzo bogaty w ksantony. Tak? To są takie wysokoaktywne fenole, które mają działanie właściwie wstrzymujące skutki raka. Bardzo też dobre skutki przy białaczce ten owoc wykazywał, jaka wysoka, potężna, prawda, suplementacja, dawkowanie, wspomagające oczywiście jakąś terapię. Chciałam jeszcze może na koniec powiedzieć taką może ciekawostkę. O tych zielonych roślinach mówimy. trudno nazwać to odkryciem, bo mamy to, proszę Państwa, od zarania dziejów, prawda? A w ogóle z tego nie korzystamy, z tych zielonych roślinek. Właściwie nazwaliśmy je chwastami i nie wykorzystujemy tego, co moglibyśmy wykorzystywać, a tych warzyw zielonolistnych też jemy niewiele, a już na surowo często w ogóle, no bo na przykład szpinak, no to rzadko na surowo jemy, tak? A to jest też zielonolistne warzywo, które można do szejków wrzucać i blendować. Takie na przykład dwie szklanki koktajlu zielonego szejku stanowią pełny posiłek, zawierają w przeciwieństwie do soku błonnik, czyli są pełnym posiłkiem, źródłem energii. No i dawką chlorofilu tak bardzo nam potrzebnego. A na koniec chciałam zwrócić uwagę na taki bardzo ciekawy zapis w Biblii. Otóż w dwóch miejscach w Piśmie Świętym są informacje o leczniczej wartości zielonych liści. To jest ciekawe, bo nawet te osoby, które dobrze Biblię znają, jakoś zupełnie omijają to i nie wyciągają z tego wniosków takich bardzo praktycznych, już tu i teraz, które można zastosować, prawda? W księdze Ezechiela jest mowa o drzewach owocowych, których owoc jest na pokarm, a liście na lekarstwo. Ciekawe, prawda, określenie? Liście są na lekarstwo. I w księdze Apokalipsy też tam księga, która kreśli wizję drzewa żywota na nowej ziemi i opisuje, że to drzewo żywota na nowej ziemi, że jego liście służą do uzdrawiania narodów. Czyli też jest podana wartość lecznicza tak naprawdę tych liści. Na to rzadko kto zwraca uwagę. A to bardzo ciekawe, bo myślę, że mamy informacje w samym Piśmie Świętym. Mówię o chrześcijanach, tak, o ludziach, którzy... dla których oczywiście Pismo Święte jest autorytetem, z którego czerpią też wiedzę, wskazówki, a to taka prosta rzecz, prawda, a nam gdzieś przez palce, mam wrażenie, zupełnie przeleciała, choć zdrowiu i diecie Biblia poświęca naprawdę dużo miejsca. Tak się zastanawiałam, czy surowy pokarm ma wsparcie biblijne. I kiedy wrócimy do raju, to się okazuje, że jaki pokarm jadł człowiek w raju, jeszcze przed, prawda, upadkiem w grzech, ten bezgrzeszny człowiek. On miał przeznaczone... No nie, musiał jeść, w raju musiał jeść. I jest napisane, że dostał od Boga na pokarm wszelką roślinę wydającą nasienie i owoc wszelkiego drzewa, który ma w sobie nasienie. No to jest surowa żywność, tak? Przy czym owoce to nie do końca jest to, co my dzisiaj kojarzymy z owocami, tak? Bo my na przykład pomidora nazywamy warzywem, ale pomidor jest owocem. Wszystko, co ma nasienie, prawda? Więc ta różnorodność była duża w sumie, myślę sobie. Po upadku w grzech człowiek opuszcza, tak, raj i ma w mozole uprawiać ziemię, jak jest napisane. I jest napisane, że ma żywić się zielem polnym, co jest ciekawe. Ale jest też jeden zapis, że ma uprawiać ziemię i w pocie czoła ma jeść swój chleb. Szukam tego zapisu, żeby go nie zgubić. No, nie mogę akurat tego znaleźć. W każdym razie dowiadywałam się u hebraistów, co oznacza słowo w oryginale, które jest przetłumaczone jako chleb, no bo nam się chleb kojarzy z wypiekiem, czyli jednak przetworzony termicznie pokarm, prawda? I od teologów hebrajskich, którzy zajmują się tłumaczeniem Starego Testamentu, właśnie tym językowym, dostałam odpowiedź, że to słowo nie oznacza dokładnie, to znaczy nie musi oznaczać chleba, wypieku, tylko jest bardzo szeroko stosowanym słowem na wszelki pokarm, jaki je człowiek. Także również to nie świadczy o tym, prawda, że musiał jakikolwiek przetworzony termicznie pokarm jeść człowiek. Natomiast gotowany pokarm na pewno jedli ludzie później, po potopie, bo o tym czytamy, wiemy. A to ciekawe, że po potopie też się, prawda, ograniczone jakby zostało życie ludzkie. Mamy zapis, że do 120 lat Bóg ograniczył życie ludzkie. A wiedzą Państwo, jak dzisiaj naukowcy mówią, na ile człowiek jest biologicznie zaprogramowany? 120 lat, dokładnie nauka to mówi. Nie dożywamy tyle. Wiele czynników oczywiście na to wpływa. No, środowiska skażonego nie zmienimy, czy powietrza, którym oddychamy, ale dietę, proszę Państwa, możemy. To jest pewien wysiłek na pewno na początku, ale to, czy warto, to już zostawiam do oceny oczywiście Państwu, na ile kto ceni swoje zdrowie i funkcjonowanie dobre, bo przecież nie chcemy, żeby nas cokolwiek bolało, prawda? Albo żebyśmy szybciej musieli umierać, jeżeli możemy naprawdę dobrze w tym momencie funkcjonować bez bólu i bez żadnych chorób. To jest też ciekawe, że już Mojżesz pisał w swoim psalmie, że człowiek, jeśli sił starczy, żyje lat 80, 70, prawda, jest mowa. Czyli nawet wtedy ten potencjał przez człowieka nie był w pełni wykorzystany. Czy z powodu diety? Na koniec tylko cytat, proszę Państwa. Cytat z książki Stephena Arlina, właściwie z wywiadu, który został z nim przeprowadzony. To jest współautor bardzo popularnej w Stanach Zjednoczonych książki o diecie surowej żywności. On powiedział tak: nie ma lepszego testu prawdziwości czegokolwiek niż dobre wyniki. Sukces zostawia ślady, porażka również. Jeśli chcesz odnieść sukces, słuchaj ludzi sukcesu. Jeśli chcesz być bogaty, słuchaj bogatych ludzi. A jeśli chcesz być zdrowy, słuchaj zdrowych ludzi. Dlatego powiedziałam, że dla mnie praktyka życia, doświadczenia ludzi, którzy tak żyją od 50 na przykład lat, 20, tak funkcjonują i o tym mówią, dla mnie to jest największym sprawdzianem tych teorii i tak geniuszy medycyny, o których Państwu dzisiaj wspomniałam. Także teoria została potwierdzona przez praktykę. A co z tym już zrobimy, to zależy od nas. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam za chwilkę na degustację.